Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Jako ludzie ochrzczeni wszyscy jesteśmy Kościołem, przypomniał podczas audiencji ogólnej papież Franciszek. Chrześcijanie w Iranie otrzymają nowe tłumaczenie Pisma Świętego. Włochom grozi demograficzne tsunami, ostrzegają demografowie. Dziś rodzi się tutaj dwa razy mniej dzieci niż przed 50 laty. 29 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O Kościele jako widzialnej i duchowej rzeczywistości i o relacji między obu tymi wymiarami mówił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że często Kościół bywa redukowany jedynie do swoich najbardziej widocznych reprezentantów, duchowieństwa i osób konsekrowanych. Tymczasem wspólnotę wierzących stanowią wszyscy ochrzczeni.
Wielokrotnie słyszymy, że Kościół tego czy tamtego nie robi. Ale powiedz mi, kto to jest ten Kościół? No księża, biskupi, papież. Ależ Kościołem jesteśmy my wszyscy. Wszyscy ochrzczeni są Jezusowym Kościołem. Wszyscy, którzy czynią to, co nam Pan przykazał, są Kościołem. Rozumiemy zatem, że także widzialny wymiar Kościoła jest niezmierzony, jest nie do ogarnięcia w swojej pełni. Bo jakże zmierzyć całe to czynione dobro? Te wszystkie dzieła miłości, wierność w rodzinach, wysiłek wychowania dzieci, troski o przekazanie im wiary, tak wiele cierpień ludzi chorych, które ofiarują oni Bogu. Tego nie da się zmierzyć, bo jest tak wielkie.
Po 18 latach pracy ukazało się Pismo Święte przełożone na współczesny język perski, którym posługują się Irańczycy. Poprzednie tłumaczenie zostało zrealizowane przed ponad 100 laty i było niezrozumiałe dla dzisiejszych mieszkańców Iranu. Biblia ukazała się w Wielkiej Brytanii i Turcji. Przeznaczona jest dla irańskich chrześcijan na diasporze i w ojczyźnie. Liczba tych ostatnich jest trudna do oszacowania. Najbardziej ostrożne dane mówią o 100 tysiącach, inne o 370. Niektórzy twierdzą, że chrześcijan w Iranie jest nawet dwa razy więcej. W każdym razie w najbliższych miesiącach przewiduje się wydanie 300 tysięcy egzemplarzy nowego tłumaczenia Pisma Świętego na język perski. We Włoszech stale ubywa dzieci. W ubiegłym roku urodziło się ich zaledwie 500 000. Jeszcze przed 50 laty noworodków było we Włoszech dokładnie dwa razy więcej. Zdaniem naukowców najbardziej niepokoi zapaść demograficzna na południu Italii, która zawsze słynęła z wielkiej dzietności i była demograficznym rezerwuarem dla reszty kraju. W ubiegłym roku urodziło się tam najmniej dzieci w historii. Zgonów było więcej niż narodzin. Z takim zjawiskiem południe Włoch spotkało się tylko dwa razy. W 1867 roku i na zakończenie I wojny światowej w 1918 roku. Tym razem sytuacja jest gorsza, bo mamy do czynienia z trwałą tendencją, która zdaniem socjologów spowoduje demograficzne tsunami, którego skutki trudno dziś przewidzieć. W ubiegłym roku w południowych Włoszech współczynnik dzietności wynosił 1,3 dziecka na kobietę. Dodajmy, że w Polsce jest on jeszcze niższy. Katastrofą demograficzną, która obejmuje teraz również południowe Włochy, są zaniepokojeni tamtejsi biskupi, mówi arcybiskup Salvatore Nunari z Calabri. Nie ma pracy, rodziny mają mało pieniędzy, nie myśli się o nowych dzieciach, bo jak je utrzymać. Jest to bardzo niepokojące. Zawsze byliśmy ziemią bardzo płodną. Niestety polityka powojenna przyzwyczaiła nas do klientelizmu, do polityki opiekuńczej. Do tego trzeba dodać istnienie skrajnego zła w postaci mafii, która nie tylko jest naszą hańbą, ale również czynnikiem destabilizacyjnym. Bo inwestorzy z północy, którzy próbowali coś tu zrobić, szybko się spakowali i odjechali stąd na zawsze. A dziś grozi nam, że staniemy się ziemią starców. Nam, biskupom, bardzo to ciąży. Potrzebujemy pomocy. Stajemy się regionem najuboższym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Kto szuka prawdy, szuka Boga, wiedząc lub nie wiedząc o tym. Tak powiedziała święta Edyta Stein, która umarła śmiercią męczeńską w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Tym samym stała się symbolem epoki, w której przyszło jej żyć. Autorem programu o świętej Edycie Stein, czyli siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża, jest Patrycja Jęczmionka-Błędowska. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Przy mikrofonie brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Siostra zakonna, filozofka, patronka Europy, wrocławianka i święta. W jej życiu połączyły się tradycje religijne i kulturowe Europy, judaizm i chrześcijaństwo. Zmarła męczeńską śmiercią w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W ten sposób święta Teresa Benedykta od Krzyża stała się symbolem epoki, w której przyszło jej żyć. Sylwetkę Edyty Stein przedstawia ksiądz profesor Jerzy Machnacz, przedstawiciel tomizmu fenomenologicznego.
Steinowie, młoda rodzina przyjechała do Wrocławia z nadzieją osiedlenia się i znalezienia miejsca dla siebie. Przede wszystkim miejsca pracy, założenia interesu. Matka pokazała jej prawdę własnego istnienia, że nie można się zadowolić tym czy innym, tylko trzeba szukać sensu, trzeba szukać tej rzeczywistości, która nas utrzymuje i niesie. I to jest kobieta, która powiedziała do tej, jeżeli chcesz, to możesz. A jeżeli bardzo chcesz, to tym bardziej możesz. Nie ma rzeczy niemożliwych. Przyszłość dla ciebie jest otwarta, tylko musisz chcieć. I Edyta uwierzyła matce. Zawierzyła jak żadne z wcześniejszych, czyli starszego jej rodzeństwa. I tą drogą szła, poszła do końca, wbrew swojej matce, kochając nad życie swoją matkę. Bo matka jej przekazała prawdę swojego istnienia. A potem tej prawdy swego istnienia chciała odkryć w nauce. Jeżeli tak patrzymy, urodziła się w 1891, do szkoły poszła, była noszona przez starszego brata szkoły, czy prowadzana do szkoły, bo do przedszkola nie chciała chodzić. W 1897 skończyła szkołę imienia Wiktorii w 1906, 908-11 gimnazjum, gdzie 3 marca 1911 zdobył maturę. Ten moment został uwieczniony tablicą. Gimnazjum. I od 1911 do 13 studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Co studiuje? Otóż 27 kwietnia 1911 roku stoi przed tablicą na Uniwersytecie Wrocławskim i szuka, jakie są wykłady z germanistyki, historii, filozofii i psychologii. I wyzna, że najwięcej czasu przez te 4 semestry poświęciła psychologii. Psychologia zajmuje się wewnętrznym życiem człowieka. Próbuje odkryć, kim ja jestem. To pytanie, w które ją wprowadziła matka z przykładem swojego życia. Teraz niejako chciała ten przekaz rodzinny pogłębić, czy znaleźć fundamenty, podstawy w nauce. I dlatego zwraca się do psychologii, kim ja właściwie jestem. I miała olbrzymie szczęście, bo wtedy akurat filozofię wykładał profesor Richard Königswald, neokantysta, który ją wprowadził w filozofię nowożytną, brał udział w jego ćwiczeniach z filozofii nowożytnej w psychologię i nawet wtedy głosiła referaty o fenomenologii, ale większy wpływ na jej życie wywarł profesor William Stern, do którego uczęszczała na seminaria z psychologii, ćwiczenia z psychologii. Człowiek niezwykły. Tak o nim pisze. Był człowiekiem, naukowcem nowoczesnym. Filozofia eksperymentalna, idąc po myśli Kartezjusza, wszystko chce zmierzyć i zbadać. Ale można zmierzyć akcje i reakcje. Duszy nie można zmierzyć, duszy nie można zbadać. Wymyka się takiej psychologii. I tutaj nastąpił z jednej strony ogromny zachwyt, a z drugiej strony rozczarowanie, że ta nauka mająca zajmować się człowiekiem, jego życiem wewnętrznym, nie wie, co to jest człowiek, kto to jest człowiek, nie wie, co to jest życie psychiczne. Jest nauką w powijakach, bo nie ma dobrej metodologii. Operuje pojęciami, których nie sprawdziła. I dlatego po 4 semestrach studiów u tego profesora, który zaproponował jej najściślejszą współpracę, a nawet możliwości zrobienia doktoratu, się rozstaje.
W swoim życiu zapoznała się z religią katolicką. 1 stycznia 1922 roku święta Edyta Stein przyjęła chrzest w kościele katolickim. 14 października 1933 roku wstąpiła do Karmelu w Kolonii.
Nawet wtedy, kiedy będąc na uniwersytecie deklarowała się, że jest ateistką, że chce wstąpić do partii komunistycznej, to robiła to z dobroci swojego serca. Widziała, w jakiej krzywdzie, w jakiej niesprawiedliwości ludzie żyją. I chciała na swój sposób, drogami wyznaczonymi przez myślicieli, działaczy, polepszyć sytuację ludzi na ziemi. Z tym, że jej droga do samego siebie, do tego, który jest nośnikiem życia, zaczyna się właśnie na uniwersytecie. Ona zwróciła uwagę, że ten z światowej sławy filozof i psycholog William Stern nie może dać jej odpowiedzi na pytanie zasadnicze, kim jest człowiek. Jeżeli nawet daje doskonałe odpowiedzi, to są to odpowiedzi częściowe. A przez Henningswalda poznała pisma Husserla, który dał jej dostęp do rzeczywistości, powiedzmy, metafizycznej, ontologicznej, czyli przekraczającej granice tej ziemi, gdzie człowiek może odkryć całą pełnię swojego istnienia. Może odpowiedzieć w obliczu ostatecznej prawdy, kim ja jestem. I to nie jest jakiś pogląd na świat. To jest doświadczenie rzeczywistości, w której mamy udział. Być może do której się tak żeśmy przyzwyczaili, że negujemy jej istnienie. Bo zarówno mistyk, jak i ateista mają jakieś doświadczenie rzeczywistości, która jest nie do wypowiedzenia, a która jest udziałem każdego z nas. I teraz pytanie, jak to zrobić? Jak powiedzieć o sobie, kim ja właściwie jestem? I fenomenologia, a potem filozofia świętego Tomasza pozwala jej popatrzeć na siebie z perspektywy absolutu i odkryć w każdym z nas, że jest trójjednią, tak jak Trójca Przenajświętsza.
Po dojściu Hitlera do władzy prawa obywatelskie Żydów zostały ograniczone. Edyta musiała zrezygnować z pracy dydaktycznej. W 1942 roku w odwecie za list biskupów holenderskich, potępiający prześladowania Żydów, naziści aresztowali holenderskich katolików pochodzenia żydowskiego. 2 sierpnia aresztowano również Edytę Stein i jej siostrę Różę. Ich droga krzyżowa trwała 8 dni. Deportowano je do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Brzezińce. Zginęły w komorze gazowej najprawdopodobniej 9 sierpnia 1942 roku. Przed śmiercią Edyta, ufna w Bożą opatrzność, powiedziała: cokolwiek nastąpi, jestem na wszystko przygotowana. Jezus jest z nami, także tutaj.
Tą życiową sytuację wymusiła w pewnym stopniu sytuacja zewnętrzna. Chciała być naukowcem i miała warsztat niesamowity do tego. Zostało wydane 26 tomów jej pism, jak żadnego innego ówczesnego profesora. Z tym, że czasy dla dziewcząt, kobiet były niedobre. Nie miała szans na habilitację. W ówczesnych warunkach dla większości uczonych kobieta była stworzona dla dzieci, dla kościoła i dla kuchni. Kariera akademicka dla Husserla nie wchodziła w rachubę. U trzech innych profesorów również. I tu ogromne rozczarowanie. Kiedy otworzyła się perspektywa pracy naukowej w Münster, w monastyrze, to wtedy akurat Hitler dochodzi do władzy. I rektor przychodzi do Edyty Stein, doktor Edyty Stein mówi: będę pani płacił, ale pani nie będzie wykładała. I w te 2 lata powstaje antropologia teologiczna, antropologia filozoficzna. I wtedy, kiedy Hitler dochodzi do władzy, ona z własnej woli, nie ucieczki przed światem, przed rzeczywistością, tylko właśnie jako wyjście ku światu, ofiaruje swoje życie za ludzkość. Tak jak święta Teresa oddaje swoje życie, bo przecież urodziła się w dniu pojednania. I wtedy ten cykl spojrzenia na życie i śmierć Edyty Stein się zamyka. Urodziła się w dniu pojednania, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca świętego świętych, oddawał cześć Bogu i wypędzał na pustynię kozła ofiarnego, aby zapewnić błogosławieństwo na następny rok, na następny czas. I ona oddaje swoje życie, i to jest zapisane, za pokój w Europie, o błogosławieństwo dla tych, którzy tutaj po niej będą żyli.
Święta Edyta Stein pokazała nam ideę chrześcijaństwa, którą przedstawiła własnym życiem, podkreśla ksiądz Jerzy Witek, prezes Polskiego Towarzystwa imienia Edyty Stein we Wrocławiu.
Pokazała, jak bardzo kocha Jezusa. To było dramatyczne w jej życiu, bo skłóciła się ze swoją mamą, w cudzym słowie mówiąc. Bo matka Augusta mówi, no ale jak mogłaś to zrobić? Jak mogłaś pójść za Jezusa? I ona faktycznie uznała Edith Stein, że Jezus jest jedyną drogą, jest prawdą i jest dla niej życiem. To brzmi no, jak na kazaniach, czy w ogóle jakaś teoria, ale w istocie tak było. Bo w końcu Edith Stein rezygnuje ze wszystkiego, z kariery wielkiego filozofa, bycia kimś wielkim, znaczącym, jeżeli chodzi o Izraela, a zostaje chrześcijanką, która na końcu idzie do gazu i oddaje swoje życie i mówi tak, ja kocham Jezusa, ja kocham Jezusa. I to jest to przesłanie, które dzisiaj nam Edith Stein daje. To najważniejsze przesłanie.
Edyta Stein to święta będąca szczególnym darem dla Wrocławian, Dolnoślązaków, Polaków. Jej ślady napotykamy niemal na każdym kroku w stolicy Dolnego Śląska. Przez cały rok do domu świętej Edyty Stein przychodzą osoby, by poznać wrocławskie dzieje świętej, mówi Małgorzata Linowska, dyrektor domu Edyty Stein we Wrocławiu.
Staramy się, ażeby Edyta Stein była znana przez każdego wrocławianina, zarówno małego, jak i dorosłego. Jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, o Ołbin, dzielnica, która jest związana najbardziej z Edytą Stein, bo ona to swoje wrocławskie życie, życie jej rodziny związane było właśnie z tą dzielnicą i te wszystkie ślady jej jeszcze są zauważalne. Staramy się, aby dzieci, które uczą się w szkołach tej dzielnicy, mogły przyjść na takie lekcje edukacyjne, mogły posłuchać o Edycie Stein i nasza kustosz, pani Danuta Mrozowska, która jest osobą posiadającą niezwykłą wiedzę na temat Edyty Stein, opowiada dzieciom o tak znanej wrocławskiej patronce Europy, jaką jest właśnie Edyta Stein. Tutaj trzeba wrócić do kościoła świętego Michała, bo możemy zupełnie spokojnie powiedzieć, że był to jej kościół parafialny, bo w momencie, kiedy przeszła konwersję, kiedy została już katoliczką, chodziła na mszę do tego kościoła i proboszczowie tego kościoła zawsze pamiętają o Edycie 9 dnia każdego miesiąca, kiedy odbywa się msza święta, upamiętniają jej śmierć. W tym kościele również znajduje się kaplica jej poświęcona autorstwa pani profesor Alfredy Poznańskiej.
15 lat temu, 1 października 1999 roku, papież Jan Paweł II powołał do współpatronowania Europie trzy święte kobiety: Brygidę Szwedzką, Katarzynę ze Sieny i Teresę Benedyktę od Krzyża. Zrobił to nieprzypadkowo.
Jan Paweł II widział kryzys, że współczesny człowiek kryzysuje bardzo poważnie. Nie ma stałych relacji, które by go budowało, które by inspirowało go w ogóle do życia, do podejmowania w ogóle trudu, do podejmowania kroków względem drugiego człowieka. I Jan Paweł II zobaczył, że człowiek nie potrafi kochać drugiego. Nie wie, jak to ma robić. I to pokazuje Edith Stein przede wszystkim. Obóz koncentracyjny zostawia wszystko, rozebrana ze wszystkiego i idzie. I mówi nawet do róży, chodź, idziemy za naród. W tym sformułowaniu myśli się o wiele większy. Jan Paweł II to zrozumiał. On bardzo szedł w tym kierunku, żeby pokazać Edith Stein, pokazać ją jako wielką córę narodu wybranego Izraela, ale jednocześnie kimś niezwykłym, kimś osobliwym, jeżeli chodzi właśnie o Kościół katolicki.
Święta Edyta Stein pozostawiła nam niezwykłe dziedzictwo. Wybór świętej Teresy Benedykty od Krzyża na współpatronkę Europy jest znaczący. Swoim życiem pokazała ona, że możliwe jest harmonijne połączenie dwóch często przeciwstawnych sobie tradycji religijnych. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Wiedząc lub nie wiedząc o tym, tak powiedziała święta Edyta Stein.
Audycję Patrycji Jęczmionki-Błędowskiej o świętej Edycie Stein, patronce Europy, przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.